między niebem a ziemią.
Dzień dobry Państwu, Łukasz Kazimierczak. Dzisiejsze Między Niebem a Ziemią przypada w wyjątkowym dniu, w uroczystość Wszystkich Świętych, która coraz częściej kojarzona jest z jej właściwym wymiarem, czego przejawem są choćby coraz bardziej popularne korowody Wszystkich Świętych. Ja jednak chciałbym, abyśmy porozmawiali dzisiaj także o tym bardziej popularnym i co tu dużo mówić, o wiele mocniej zakorzenionym wymiarze kultywowania przez nas dzisiejszego święta. W naszym studiu gość dr Remigiusz Ciesielski z Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W pańskim domu rodzinnym obchodzono święto zmarłych czy Wszystkich Świętych?
Teraz, kiedy patrzę z perspektywy czasu, to mam wrażenie, że wychowywaliśmy się w takiej przestrzeni połączonej Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznych. Bo jeżeli mam być szczery, to będąc tego 1 listopada nad grobem swoich bliskich, to pewnie bardziej myślałem o tych bliskich, którzy są w tym miejscu pochowani. Tam byłem świadkiem łez, wspomnień, a tylko w kazaniu gdzieś brzmiało odniesienie do przestrzeni święta tych, którzy byli dobrymi ludźmi i zostali nie tylko przez Kościół, ale zostali zwyczajnie zbawieni i są wśród nas. Ale już wtedy miałem świadomość tego, co chyba dzisiaj nam lekko przeciekło przez palce. Świadomość świętych obcowania.
Te dwa słowa kluczowe dla tego święta rzeczywiście chyba zostały gdzieś na ten drugi plan zepchnięte. Pytanie, kto był temu winien? PRL, który to święto zaadaptował trochę na swoje potrzeby, a jednocześnie zrobił wszystko, żeby je zaświadczyć.
Ja spoglądam na 1 listopada, przynajmniej lat 70., 80., w kontekście, chyba wszyscy z tym się spotkali, że bez względu na pogodę, wszyscy szli na cmentarz w kożuchach, w futrach, żeby pokazać, stać mnie. Nie chcę tego trywializować, ale być może tu było zwycięstwo tego, co świeckie, co laickie w tym święcie. W tych małych, wydawałoby się nic nieznaczących gestach, kiedy my bardziej myślimy o tym, jak się ubrać, jak się pokazać w przestrzeni publicznej, a mniej myśleliśmy o tym, że być może stoimy nad grobem osoby, którą możemy prosić o jakieś rady. Świętych obcowanie to przecież także ta namacalna pomoc w przeżywaniu codzienności, tych trudności, z którymi się mierzymy.
To powiedzmy otwartym tekstem, prosić nie tylko o radę, prosić o wstawiennictwo, mając przynajmniej poczucie, że ten ktoś jest w aurze świętości i Kościół nie zabrania nam myślenia w takich kategoriach.
Znaczy, nie używam tego wyrazu, bardzo dziękuję, że pan redaktor go użył, nie używam tego wyrazu, gdyż boję się, że u naszych odbiorców pojawi się poczucie takiego mitologicznego spoglądania na śmierć, a dokładnie jest inaczej. Ten kontakt z osobami zmarłymi, jeżeli wierzymy, że jest życie wieczne, to coś realnego, coś normalnego, coś, co nie jest związane z odczarowywaniem świata, tylko właśnie zakorzenieniem w poukładaniu sobie racjonalnej rzeczywistości w katolicyzmie.
Jest coś fascynującego w żywotach świętych. Kiedyś biskup Grzegorz Ryś przypominał, że w starożytnym Rzymie zabronione było czytanie żywotów męczenników, przyszłych świętych, dlatego, że to było jak iskra na beczkę prochu. Działało nawet bez jakiegokolwiek komentarza, czysty opis męczeństwa, zachowania się w obliczu takiej próby.
Do dzisiaj męczeństwo, coś, co właściwie jest najprostszą drogą do nieba, tak można byłoby to określić, jednak jest przynajmniej w takim odbiorze osobistym traktowaniem jako próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy ja dałbym radę. To, co wtedy było dla starożytności chrześcijańskiej oczywiste, że ja wierzę w tak rzeczywisty sposób, że nie boję się męczeństwa, tego męczeństwa poszukuję, tak dzisiaj to jest pytanie, czy ja dałbym radę wytrwać w wierze w momencie zagrożenia życia. Teraz, kiedy czytamy to, co dzieje się w Syrii, w Indiach, w Egipcie, kiedy widzimy świadectwo tych właściwie ścinanych bestialsko koptów, wydaje nam się tak przerażające, że patrzymy tylko na tą stronę materialną życia, a zapominamy o tym, że sensem, jeżeli wierzymy, to sensem tej wiary jest świadectwo.
Ale mam wrażenie, że coraz więcej także w tym panteonie świętych jest takich osób, które po prostu dobrym życiem zasłużyły na tę świętość, niekoniecznie jakimś bardzo efektownym w znaczeniu wielkich czynów za życia czy męczeństwa. I Kościół bardzo docenił rodziny, małżeństwa, osoby, które pewną taką wewnętrzną, skupioną pobożnością wykuwały sobie. Taką postacią jest nasza poznańska Sancja, która tak naprawdę, trudno mówić o jakichś wielkich, heroicznych czynach za życia, natomiast to też są takie przykłady, być może bardziej oswojone dla nas, łatwiejsze do zaakceptowania, nie tak wysoko, jeżeli można tak mówić, postawiona poprzeczka męczeństwa.
Patrzymy na świętość jako na pewny rodzaj doskonałości wykonywania czynności, który, w miejscu, w którym zostałem postawiony w życiu, czyli bycie dobrym ojcem, dobrą matką, dobrym księgowym, dobrym naukowcem, bycie doskonałym w tym, w czym jestem. Na szczęście jest jeszcze ten drugi plan, czy może inny plan tych ostatnich kanonizacji, kiedy ktoś spojrzał na męczeństwo lat 30. w Hiszpanii. Te całe rzesze duchownych, którzy mogli dość łatwo żyć dalej normalnym życiem, ale dla Chrystusa oddawali życie. I to, żeby było przerażające, to się działo 80 lat temu.
Czyli ta perspektywa czasowa nie jest zresztą podobna jak męczennicy II wojny światowej.
Czy ksiądz Popiełuszko, czy inni księża, których też w tym czytaniu społecznym włożyliśmy w przestrzeń polityki, a to było normalne świadczenie o Chrystusie, o człowieku w kontekście socjalistycznego wychowania.
Ja spotkałem się ostatnio z taką duszpasterską radą, nieformalną, że warto znaleźć sobie własnego świętego, do którego będzie się człowiek odnosił, którego pomocy będzie prosił, pośrednictwa przede wszystkim. To jest dobry sposób, takie uważne czytanie żywotów świętych. Kiedyś tak bardzo praktykowano, o czym mówiliśmy. Może także dziś to jest lektura obowiązkowa.
Teraz, kiedy mamy na szczęście w języku polskim coraz więcej żywotów świętych pisanych w sposób nie hagiograficzny, tylko taki bardzo biograficzny, łatwiej nam znajdować, no ostatnio naprawdę bardzo zajmująca praca o bracie Albercie, pióra tutaj poznanianki Natalii Budzyńskiej, gdzie ten święty jest pokazany w perspektywie takich codziennych wyborów. Łatwiej zadać mi pytanie i szukać odpowiedzi na to, co on by zrobił w mojej sytuacji. To nie jest szukanie jakichś górnolotnych zdań, tylko konkretnych czynności, które były wykonywane, konkretne wybory, które były dokonywane w kontekście naszego życia, naszych zdarzeń, które dzieją się wokół nas właściwie co chwila. Ja cieszę się, że znaczy być może jest to kwestia tego, że dość niedawno właściwie pożegnałem swoją mamę. I może łatwiej mi zadawać pytanie, co ona zrobiłaby na moim miejscu, dlatego że jeszcze na świeżo pamiętam jej funkcjonowanie. Myślę, że wiele osób, szczególnie w kulturze polskiej, żyło w tym poszukiwaniu odpowiedzi poprzez porównywanie, jakie możliwe byłoby zachowanie tej osoby, którą ja uważam za doskonałą, za tą, która była dobra.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym takim zlaniu się tej powszechnej świadomości, tego drugiego dnia świąt z pierwszym, to święto zmarłów, które w istocie jest, to są zaduszki. To też taka rzadka i może polska specjalność, że nie boimy się mówić o śmierci, którą normalnie chowamy gdzieś za parawan, a ewentualnie trywializujemy w postaci halloweenowych gadżetów.
Spotykamy się w dość szczególnym czasie w Poznaniu, kiedy chwilę temu byliśmy świadkami dyskusji na temat wystawy w jednym z centrów handlowych. Zastanawiam się nad i nie potrafię znaleźć takiej sprawnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego taka wystawa dokładnie w tym czasie? A po drugie, zakładam, że jeżeli ta wystawa jest, to ma ona swoich odbiorców, no bo nikt nie wydawałby pieniędzy na to, żeby zagospodarować jakąś przestrzeń, jeżeli nie przynosiłaby ona zysków. I teraz jesteśmy w XXI wieku w Poznaniu i wiemy, że większość z nas, kiedy dotyka nas śmierć kogoś bliskiego, odda to ciało profesjonalnej firmie, która umyje je, ubierze, wykona jakiś makijaż. Będziemy przechodzić obok osoby, która troszkę inaczej pachnie, jest dla nas jakąś przeszkodą w takim komfortowym funkcjonowaniu. jednocześnie pójdę na wystawę, żeby zobaczyć, że to ciało to maszyna, która funkcjonuje w taki, a nie inny sposób. Boję się tego pulsującego, żywego ciała, ale z taką ciekawością dziecka zobaczę, ale co jest w środku tego mechanizmu. Tu jest to moim zdaniem duże zagrożenie w sensie czytania tego Dnia Zadusznych. Tych osób, które, no bo spróbujmy wyobrazić sobie taką sytuację, że nie wiem, 30 października jestem na tej wystawie, a 2 listopada jestem na cmentarzu.
I potrafię rozdzielać te dwa
doświadczenia, że co w tym grobie jest jakieś inne ciało. To jest, przed chwilą oglądałem żywego, pokrojonego człowieka. Czy chciałbym, żeby obejrzeć tego żywego, pokrojonego człowieka, tego, do którego przyszedłem teraz na cmentarz? Ja sobie nie potrafię tej rzeczywistości rozdzielić. Albo jesteśmy tak genetycznie schizofreniczni, że sobie z tym radzimy, albo rzeczywiście coraz łatwiej nam budować konsekwencje tego, że nie potrafimy zająć się osobą, która umarła. Lubimy żyć w sterylnym świecie i obejrzeć te napakowane plastikiem mięśnie i nie ma w tym nic obrzydliwego. Nie wiem. W każdym razie trudno w Poznaniu przeżyć te dni, ten dzisiejszy i ten jutrzejszy, w kontekście zapominania o tym, że publicznie zakomunikowaliśmy, że to ciało jest, przepraszam, egzemplarzem, eksponatem.
Gorzka refleksja. Zdaje się, że taki jest coraz częstszy wymiar tego obcowania z ludzkim ciałem w takiej wersji. Nie wiem, jak to nazwać, pośmiertnej, czegoś, co próbujemy za wszelką cenę odrzeć z tego, co przez wieki było świętością.
No właśnie, bo tutaj jest jeszcze następny krok. Teraz czytamy nawet naukowe uzasadnienia związane z tym traktowaniem ciała jako materiału do wykonania sztucznego diamentu, który mogę sobie oprawić i nosić jako sygnet czy pierścień na palcu. Coś się w naszej wrażliwości zmienia. Nie potrafię tego objąć tak na bieżąco, racjonalnie, ale boję się, że to nasze ciało, kiedy my umrzemy, my sobie nawet nie wyobrażamy, co z tym ciałem się będzie działo.
Czyli ta dyskusja jest otwarta. To, co się dzieje, czy ten proces, jaki zachodzi, zmiany świadomości, wydaje się nie mieć na dziś stacji końcowej.
Tak, bo stawiamy sobie konkretne zadania poprzez wykonywanie konkretnych czynności i zupełnie nie myślimy, jakie będą tego konsekwencje. Nikt sobie nawet tego nie wyobraża.
Doktor Remigiusz Ciesielski, Instytut Kulturoznawstwa UM. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Wierzących nie wierzy.
między niebem a ziemią.
28 października w Luboniu koło Poznania rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Stanisława Strajcha. To niezwykła historia przedwojenna, przy której dużo smaczków i o tym opowie nasz redakcyjny kolega Jacek Kosiak. Ty interesowałeś się tym tematem, postacią księdza Strajcha dosyć intensywnie od dawna.
Tak, byłem nawet kiedyś w Luboniu i nagrywałem rozmowę z poprzednim proboszczem tej parafii. Chodzi o sprawę zastrzelenia przy ołtarzu w 1938 roku księdza, proboszcza tamtejszej parafii pod wezwaniem świętego Jana Bosko. Ksiądz został zastrzelony przez komunistę i do dzisiaj trwa kult tej postaci w Luboniu, o czym opowiada członek Rady Parafialnej Lubińskiej Parafii Krzysztof Moliński.
Ten kult stał się już powszechny, oddolnie zorganizowany kościół, udostępniany co miesiąc, 27 każdego miesiąca spotyka się grupa raz 10, 15, czasem kilkadziesiąt osób i na różańcu z rozważaniami odpowiednimi do odpowiedniego dnia tygodnia, z rozważaniami połączonymi z pewnymi informacjami o księdzu Strajchu, polecamy w tej grupie modlitewnej właśnie o rychłą beatyfikację księdza Stanisława Strajcha.
Teraz zaczyna się ten kolejny etap beatyfikacji, taki już istotny, ważny. Cieszy się pan? Jest radość z tego powodu?
Z tego powodu niezmierna radość. Niezmierna radość jest dlatego, że w tej grupie modlitewnej jeszcze funkcjonują ludzie, co pamiętają ten tragiczny mord, ten tragiczny fakt. Ci ludzie już mają ponad 90 lat, ale albo na wózku, albo przyprowadzani są w tej grupie. Nie ukrywam, jeden z tych panów mi się nawet rozpłakał, bo na to czekał 80 lat.
A czym postać księdza Strajcha tak się zasłużyła dla parafii? Poza oczywiście tą męczeńską śmiercią, ale zdarzały się różne mordy polityczne i tak dalej, ale ksiądz Strajch chyba zasłużył się czymś więcej.
Ksiądz Strajch to człowiek, który urodził się na początku XX wieku, a dokładnie w 1902 roku. Maturę uzyskał i przyszedł do seminarium, kiedy Polska się budziła. Druga Rzeczpospolita. I kiedy uzyskał święcenia i został księdzem, był uformowywany tak, jak się formuje ludzi, którzy chcą przede wszystkim w kierunku świętości, ale i polskości. I właściwie jak po 8 latach kapłaństwa stosowne egzaminy pozdawał i został proboszczem, i został tym proboszczem w Żabikowie, to pierwsze co widział, to z tej parafii utworzyć co najmniej dwie parafie. I właśnie od 1933 roku, kiedy jest tym proboszczem w Żabikowie, tworzy parafię z tej części i zostaje ta parafia utworzona właśnie w 1935 roku, właśnie w październiku. I proszę sobie wyobrazić, że przez 2 lata człowiek, który ma 33 lata, a właściwie do 35 roku swojego życia wybudował kościół i w tym kościele zginął, mając 35,5 roku. Czyli młody człowiek wybudował świątynię, ponadto złożył ofiarę z życia. To ta tragiczna śmierć to była prowokacja komunisty. On został zastrzelony, bo komuniści myśleli, że wierni będą się chcieli zemścić i zamordują tego komunistę, który spowodował tą śmierć. To się nie stało. Nie został samosąd wykonany, został osądzony, nie wyraził skruchy, to wiemy, bo skąd inąd, natomiast został powieszony na początku następnego roku, czy jesienią 1938 roku. Proszę zauważyć, że format księdza, czy może charakter księdza Stanisława Strajcha, to był człowiek, który działalność swojego życia, tą dojrzałą działalność, odbył w czasie II Rzeczypospolitej. Kult, który został wtedy już rozpoczęty, bo to w każdym domu było. Proszę zauważyć, że 20 tysięcy ludzi na 3 dni po morderstwie, czyli w dniu pogrzebu w Luboniu było. Nie było internetu, nie było telewizji, a była taka niesamowita liczba wiernych, którzy go odprowadzali. Mało to, poprzez wojnę, wyciszenie, wiadomo, inne tematy, poprzez PRL, następne dziesiątki lat ciszy, ale w kulcie, w domowych w rodzinnych domach, to się cały czas o tym mówiło. I dopiero w latach 80., 90. zaczęło się o tym głośno mówić, zaczęliśmy już, mówię my, bo wtedy ja już byłem w tym terenie, zaczęliśmy pisać, zdobywać informacje, utrwalać. W tej chwili jest Izba Pamięci i ten kult już, czy się chce, czy się nie chce, on istnieje. Pokazuje ta świątynia kierunek do świętości poprzez nie budynek tylko, ale przez to, że ksiądz dał swoje życie jako ofiarę. Pokazał ksiądz swoją postawą, że złem się nie dyskutuje, powiedzmy. Tylko pokazuje się swoją postawą, gdzie jest prawdziwe, gdzie są prawdziwe wartości i jak należy postępować.
W przedwojennym Luboniu atmosfera była dosyć skomplikowana właśnie ze względu na agitację komunistyczną. To było robotnicze miasto i tam te komunistyczne idee padały, czy komuniści może tak sobie myśleli, że padną na podatny grunt. Solą w oku agitacji komunistycznej był właśnie ksiądz Strajch i o tym kontynuuje opowieść Krzysztof Moliński.
Wiadomo, że ten komunista, jak i inni komuniści odgrażali się, zastraszali księdza. Mało to, mamy świadectwo kobiety, która wie, że dzień przed śmiercią, przed tym zamachem, ten istny komunista był w konfesjonale. Ksiądz bardzo zmieszany wyszedł z tego konfesjonału, jak to zeznaje osoba, która ma 90 parę lat. Ale nie zawahał się. Wszystkie materiały, które przez te 80 lat zostały w jakiś cudowny sposób zachowane, to jest sutanna poprzebijana kulami, to jest ewangeliarz z kulami w środku, pokrwawione. To wszystko istnieje. To też jest dowód na to, że przez wojnę i kiedy, przez dziesiątki lat w domach gdzieś to było. To nie urodziny było tak naprawdę, tylko zostało przekazane poprzez... No, trzeba by przeprowadzić studium, jak to się działo, że te relikwie... No tak mogę już mówić, skoro można mówić o księdzu Stanisławie Strajchu, że jest sługą Bożym.
Czy do procesu beatyfikacyjnego potrzebny jest cud za wstawiennictwem sługi Bożego księdza Strajcha?
Prawo mówi na tyle, ile się orientuje, że męczennicy za wiarę nie muszą w procesie postępowania o beatyfikację mieć udokumentowanego cudu. Podobno w następnym etapie, jeśli się taki męczennik za wiarę ma być kanonizowany, to podobno tam już poprzez błogosławionego uzyskany cud jest podstawą do kanonizacji. Ale to pytanie może nie do mnie, bo ja nie jestem w pełni zorientowany.
Grób księdza Strajcha znajduje się koło kościoła.
Tak, od początku tam był. Od zawsze tam się palą świeczki, świeże kwiaty. I to z tego trudnego okresu, jak i teraz, kiedy już właściwie wszystko wokół tego można zrobić, można mówić. Jest specjalna tablica powieszona koło grobu na ścianie kościoła z treścią modlitwy. Modlitwa ta ma imprimatur kościoła. Także kult w tej chwili jest naprawdę imponujący.
Czy orientuje się pan, czy ksiądz Strajch miał wypowiedzi przeciwko komunizmowi? W jaki sposób zwalczał komunizm na terenie Lubonia?
Postawa księdza Stanisława Strajcha była postawą, która ludzi ratowała od biedy, pomagała ludziom. Przy budowie kościoła zatrudniał takie rodziny, którym mógł zapłacić i oni mogli z tego przeżyć jakiś okres. I to była podstawową solą w oku tych aktywistów KPP. Bo jak wiadomo, w 30-tych latach KPP była organizacją nielegalną, a w Luboniu, w robotniczym obszarze, bardzo dużo komunistów działało tak, żeby tych niekomunistów niszczyć albo prześladować. A ksiądz Strajch, budując kościół, dawał tym ludziom szansę zarobienia uczciwie pieniążków na życie rodzin. W związku z tym komuniści w jakimś sensie postawą księdza Strajcha byli, natomiast osobiście nie, tyle ile ja się orientuję, nie wypowiadał się przeciwko, na tyle ile ja się orientuję, to nie wypowiadał się na tematy polityczne. Był młodym księdzem, zaangażowany w budowanie kościoła, budowanie wspólnoty parafialnej i na tyle, ile ja się orientuję, to właśnie bardziej się bał agresji ze strony komunistów, bo jeżeli gdzieś się pojawiał, zdarzało się, że był obrzucany kamieniami. Nawet w tygodniu przed tym morderstwem, jak wracał od rodziny z Bydgoszczy, od mamy, to poprosił, żeby na pociąg wyszedł kościelny, bo się bał wracać z dworca, stacji kolejowej na miejsce do swojego mieszkania.
Zabójca księdza Strajcha został osądzony i wyrok wykonany, ale do dzisiaj istnieje legenda, że jednak udało mu się jakoś ujść z życiem, ponieważ wszystko działo się praktycznie rok przed, czy może trochę więcej niż rok przed II wojną światową. No i ta legenda jest taka, że po wojnie w 1945 roku ten komunista pojawił się w Poznaniu w mundurze NKWD. Natomiast nikt, kto poważnie przyglądał się tej sprawie, nie bierze na serio tej legendy, ale jest takie hasło, coś takiego w ludziach, że szukają jakiegoś jeszcze drugiego dna. I tak też jest ze sprawą księdza Strajcha, co oczywiście, mam nadzieję, nie będzie miało wpływu na proces beatyfikacyjny.
Tutaj ciekawe jest to, że Wawrzyniec Nowak, tak się nazywał morderca księdza Strajcha, ledwo uniknął linczu, więc nie wydaje się prawdopodobne, żeby Polska, druga Rzeczpospolita, tak łatwo mogła wtedy tej sprawie.
No tak, ale pamiętajmy o tym, że proces mógł trochę trwać, potem mogły być odwołania, apelacje i tak dalej, i rzeczywiście ten wrzesień 1939 roku mógł go zastać w więzieniu teoretycznie.
A wtedy wielu więźniów,
mówię teoretycznie oczywiście.
Opuściło, tak.
Tak, ale natomiast byli świadkowie wykonania wyroku śmierci i jest to mało prawdopodobne, żeby taka sytuacja odwrotna miała miejsce.
Jak widzimy, ta historia ma mnóstwo tajemnic, mnóstwo smaczków, jest niezwykła i przypominamy, działa się tutaj u nas na terenie archidiecezji w podpoznańskim Luboniu, o czym opowiadał Jacek Kosiak.
Ile zostało nocy, dni, nikt tego nie wie, tylko ty. Ile radości, smutku, łez, nikt tego nie wie, ty wiesz, ty wiesz, ty wiesz. Zrób ze mną, Panie, zrób co chcesz, przyjdź do mnie, proszę, gdy przyjdzie kres. I niech odwagi starczy mi, by prosto w twarz spojrzeć.
Między niebem a ziemią.
mikrofonem tradycyjnie ksiądz Maciej Sarbinowski.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy radiosłuchacze, mamy przepiękne dwa dni, 1 i 2 listopada, które zapraszają nas do pogłębionej refleksji nad swoim życiem, nad naszą codziennością, nad drogą, którą zmierzamy ku wieczności. Tak, jesteśmy powołani do wieczności. Wyszliśmy w serce Boga i również zmierzamy do Jego serca, by przez całą swoją wieczność wpatrywać się w Jego święte oblicze. Uroczystość wszystkich świętych i wspomnienie naszych bliskich zmarłych. Spróbujmy w tym naszym dzisiejszym spotkaniu złączyć te dwa tematy. Zobaczmy. Najpierw temat świętości. Chciałbym Wam zadać pytanie, kto z Was jest święty? Niech podniesie rękę. Ciekawe, ilu z nas, ilu z Was w tym momencie uśmiecha się, mówiąc, gdzie tam ja święty, a ilu z nas boi się podnieść rękę, boi się, ponieważ ktoś inny może na nas spojrzeć i powiedzieć, o, święty. Na przykład współmałżonek może nas zgromić swoim spojrzeniem, mówiąc, ty święty, albo rodzice dzieci, czy też w drugą stronę. Ale ilu z nas właśnie podniosłoby teraz rękę? Kto z Was jest święty? Niech podniesie rękę. Prawdopodobnie niewielu. Dlaczego? Ponieważ mamy złą ideę świętości. Zobaczmy, my mamy być świętymi. Ta dzisiejsza uroczystość wszystkich świętych przypomina nam ten cel. I tak naprawdę, jeżeli nie zostaniemy świętymi, to rozminiemy się z celem naszego życia, powiem jeszcze mocniej, przegramy nasze życie. Mamy być świętymi z jednej strony, ale też z drugiej, my już jesteśmy świętymi. Tak, jestem święty. Pamiętam przed kilkoma tygodniami oburzenie, kiedy w jednym z komentarzy właśnie powiedziałem, że wracam z rekolekcji święty. Ktoś zareagował bardzo mocno, mówiąc, jakże to, ksiądz jest święty? Tak, jestem święty świętością Jezusa i grzeszny własnymi grzechami. Podczas mszy świętej w jednej z modlitw również wypowiadamy takie słowa, czy kapłan wypowiada, jesteśmy ludem świętym. Co to znaczy? Spróbuję to wytłumaczyć. Zobaczmy również, że prawdą jest fakt, że ze świętości zrobiliśmy coś tak odległego, że aż niedoścignionego, a tak naprawdę świętość jest na wyciągnięcie ręki. Bardzo blisko. Dlaczego uczyniliśmy ze świętości coś odległego? Ponieważ utożsamiliśmy świętość z bezgrzesznością i z doskonałością moralną. Dlaczego tak wielu z nas boi się powiedzieć o sobie jako o ludziach ochrzczonych, wierzących w Jezusa Chrystusa, że są święci? No właśnie, bo mamy świadomość przede wszystkim swoich grzechów, swojej niedoskonałości, swojej też kruchości. I zobaczmy, bezgrzeszność jest niemożliwa. Tak. Poza Jezusem, prawdziwym Bogiem i człowiekiem, i Maryją, zachowaną szczególną łaską, nikt inny nie jest bezgrzeszny. Wszyscy grzeszymy. Jeżeli jesteśmy uczciwi, to żyjemy również grzechem. Grzech jest częścią naszego życia. Co zatem możemy zrobić? Możemy z tą naszą bezgrzesznością stawać przed Bogiem, ale o tym za chwilę. Skąd wzięła się ta nie do końca prawdziwa idea świętości? Przerzuciliśmy ją ze Starego Testamentu, zapominając o tym, co uczynił sam Jezus. Najpierw właśnie zobaczmy, jak idea świętości kształtuje się w Starym Testamencie. W Księdze Izajasza czytamy chociażby takie przepiękne słowa święty, 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 czyli kadosz, kadosz, kadosz. Świętym jest sam Bóg. Co to znaczy, że On jest święty? Jest całkowicie oddzielony od wszystkiego innego, jest odmienny. Bóg jest święty, gdyż jest całkowicie odmienny od tego, co człowiek może myśleć lub też zrobić. Jest oderwany od wszystkiego. W Starym Testamencie świętość została utożsamiona z czystością rytualną i z przestrzeganiem prawa. Dlatego na przykład faryzeusze, uczeni w piśmie, z taką wielką pogardą patrzyli na ludzi słabych, na ludzi grzesznych, na tych, którzy nie mogli dochować wierności prawu. Ale przychodzi Jezus i zmienia się perspektywa. Jezus jako prawdziwy Bóg wkracza w nasz ludzki świat. I bycie świętym nie polega już tyle na byciu oddzielonym od tego świata, od tego, co tu i teraz doświadczamy, ile bardziej na byciu zjednoczonym z Chrystusem. Kiedy ja przeżywam moją codzienność w zjednoczeniu z Chrystusem, jestem święty. My zostaliśmy obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa i przez Ducha Bożego. Jesteśmy święci. Święty Paweł też pięknie mówi o idei świętości, czy w ogóle o świętości. W Nowym Testamencie odnośnie do świętości stosowane są zamiennie dwa tryby czasownika być. Tryb wskazujący, już jesteśmy święci, i tryb rozkazujący, bądźcie święci. Tak, już jesteśmy święci, uświęceni mocą samego Jezusa Chrystusa, wykupieni, obmyci Jego świętą krwią, ale mamy stawać się świętymi, czyli naszym życiem mamy odpowiadać na przyjęty dar świętości. Bóg mi ofiaruje swoją świętość, a moim życiem mam na ten dar odpowiedzieć. Pięknie o tych dwóch aspektach świętości mówi jeden z tekstów Soboru Watykańskiego II. Wyznawcy Chrystusa, powołani przez Boga i usprawiedliwieni w Panu Jezusie, nie ze względu na swe uczynki, lecz wedle postanowienia i łaski Bożej, w chrzcie wiary stali się prawdziwie synami Bożymi i uczestnikami natury Bożej, a przez to rzeczywiście świętymi. Drodzy radiosłuchacze, nie wiem, czy dobrze słyszeliśmy. Staliśmy się rzeczywiście świętymi. I dalej, to też powinni oni zachować w życiu i w pełni urzeczywistniać świętość, którą otrzymali z daru Bożego. Świętość to niedoskonałość moralna, to niedoskonałe czyny, ale z mojej świętości, która rodzi się w moim sercu, z pragnienia bycia świętym, mają również rodzić się uczynki świętości. Drodzy, kto ma szansę na świętość? Każdy człowiek, każdy. Myślę, że dobrze pamiętamy historię Łotra, tego dobrego Łotra. On nie robił nic dobrego, on nie zachowywał prawa. Uczynił dwie rzeczy i został wielkim świętym, wielkim zapomnianym świętym. Cóż on zrobił? Mianowicie uznał swoje życie, że po ludzku przegrał. Nic dobrego nie zrobił. Był powodem cierpienia, bólu, goryczy wielu też ludzi, ale z tą swoją nędzą nie uciekał. Stanął przed Jezusem. Panie, to jest moje życie, przybity do krzyża. Jezu, wspomnij na mnie, kiedy będziesz w raju. I pamiętamy odpowiedź Jezusa. Dzisiaj będziesz ze mną w raju. Zapowiadam Ci to. Dzisiaj ze mną będziesz w raju. A zatem zobaczmy, nikt nie jest wyłączony ze świętości. Bóg nikogo nie skazuje na nieświętość. Jest przepiękna książka Droga Niedoskonałości, wydawnictwo Karmelitów Bosych, Świętość Ubogich, w której czytamy m.in. takie oto słowa. Każdy człowiek może zostać świętym w chwili, w której tego zapragnie, choć na zewnątrz w oczach świata jest tylko zlepkiem występku i błota. Ta ruina, ten złodziej, ten pijak, ten wykolejeniec, ten zwyrodnialec, nieodwracalnie oddani swemu występkowi, chyba że nastąpi cud łaski. Ale któż by jeszcze tego chciał? Już tylko Bóg może przygarnąć ten wrak. Jeszcze Bóg i tylko Bóg. Nikt bowiem nigdy nie stoczy się zbyt nisko dla Boga. Tę szmatę, tego wyrzutka, tego śmiecia, którego wy ludzie już nie chcecie, który już nie chce samego siebie, dajcie go mnie, mówi Przedwieczny. Niech tylko zechce pokornie uznać swoją nędzę, nieść ją i walczyć, a wówczas to życie, okryte wstydem i hańbą w oczach wszystkich, spale jak kadzidło. Drodzy radiosłuchacze, zapraszam teraz każdego z nas, aby w swoim sercu pragnąć świętości, stanąć przed przedwiecznym Bogiem, przed tym właśnie, który jest Kadosz, ale który daje swojego Syna, który wykupuje nas swoją świętą krwią. Stańmy wobec tego naszego Boga i powiedzmy: Panie, chcę zostać świętym. Chcę wygrać moje życie z Tobą. Cokolwiek się wydarzyło do dzisiaj w moim życiu, chcę od teraz przeżywać je z Tobą. Wskaż mi drogę, którą mam kroczyć, by zostać świętym. Wskaż mi, co mam zrobić, a uczynię to. Drodzy, niech ta chwila muzyki będzie dla nas okazją do takiego wołania o świętość dla nas i dla naszych najbliższych.
Przez krzyż ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat, następny już wiedzie przez krzyż, większy im kochasz go ręcej. Nie musisz ginąć już dziś, lecz ukrzyżować swe serce. Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień i chodź ze mną zbawiać świat, następny już wie.
Naszym powołaniem jest świętość. Drodzy radiosłuchacze, a teraz na chwilę zatrzymajmy się nad duchowością tego drugiego dnia, mianowicie wspomnienia wszystkich świętych. Odwiedzamy groby naszych bliskich, znajomych, krewnych, przyjaciół. Jeżeli będziemy jeszcze w najbliższych dniach na grobie, to zapraszam Was również do uczynienia pewnego ćwiczenia. A jeżeli nie, to przynajmniej teraz duchowo możemy to uczynić. Chyba że ktoś kieruje samochodem, to niech tego nie robi. Spróbujmy zamknąć nasze oczy, właśnie stanąć w obliczu grobów na cmentarzu i z wiarą taką, jaką mamy w swoim sercu, wypowiedzieć słowa credo, które wypowiadamy, mam nadzieję, często podczas naszej modlitwy. A mianowicie te słowa: wierzę w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, życie wieczne. Amen. I jeszcze raz, prosząc o większą wiarę, wypowiedzmy te słowa: wierzę w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, życie wieczne. Amen. Jeżeli uczestniczyliśmy w pogrzebie, w mszy świętej pogrzebowej, to kapłan wypowiadał m.in. takie słowa: życie Twoich wiernych się nie kończy, ale się zmienia. Tak, Jezus przychodzi na ten świat i mówi: kto spożywa moje ciało, kto pije moją krew, ten nie umrze na wieki. Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Przychodzi Jezus Chrystus i daje nam życie, życie wieczne. W języku greckim przeczytalibyśmy życie zoe. To życie bios oczywiście skończy się, moje ciało rozpadnie się, ale ja nie jestem ciałem. Ja otrzymałem od Boga dar życia wiecznego, które nigdy się nie skończy. Zostało mi dane i zadane. Mam właśnie, tak jak mówiliśmy sobie w pierwszej części naszej audycji, żyć tak, aby zostać świętym i móc przez całą wieczność patrywać się w oblicze Boga wraz z moimi bliskimi. Wierzę w świętych obcowanie. Zobaczmy, drodzy radiosłuchacze, kto umarł z wiarą w Jezusa Chrystusa, w Jego zbawcze dzieło, ten naprawdę żyje. Rozpadło się życie bios, ale nie zoe. I co więcej, Kościół nas uczy, że święci nie są oddzieleni od nas. Oni są blisko. Oni z jednej strony jeżeli są jeszcze w momencie oczyszczenia w czyśćcu, potrzebują nasze modlitwy, ale kiedy już są w Królestwie Bożym, wpatrują się właśnie w Boże oblicze, oni są również dla nas. My możemy przyzywać ich obecności. Przyznam się, że mam jedną z moich ulubionych, nazwijmy to świętych, nieogłoszonych przez Kościół, ale osobę, którą przygotowywałem na śmierć i która przepięknie umarła, ofiarując swoje cierpienie też Bogu. I kiedy czasami mam trudne rzeczy organizacyjne z ewangelizacją, proszę ją o pomoc, tę osobę, i doświadczam jej bliskości. Bogu niech za to będą dzięki. Nasi zmarli, o ile umarli w Jezusie, żyją. Żyją Bożym życiem. Nie bójmy się ich prosić o wstawiennictwo, o pomoc. I drodzy radiosłuchacze, my również, o ile będziemy umierać w Jezusie, z Jezusem, nie umrzemy na wieki. Wierzę zatem w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie. Właśnie, żeby zostać świętym i odpowiadać nieustannie Bogu na dar świętości, mam uznawać swój grzech, swoją kruchość, swoją niedoskonałość, te trudne, ciemne kawałki mojego życia. Przecież Bóg je zna. Bóg nam daje niesamowity dar, sakrament miłosierdzia, sakrament przebaczenia. Jak powie papież Franciszek, Bóg nigdy nie zniechęca się przebaczaniem. Wtedy, kiedy ja przychodzę do Boga z moją słabością, z moim grzechem, mógłby być on ogromnym grzechem, jeżeli za niego żałuję, Bóg mi go odpuszcza, nie pamięta mi moich grzechów. Niesamowity dar. I to jest nieustanne wyzwanie, byśmy nigdy nie bali się spowiadać. Drodzy radiosłuchacze, bardzo was serdecznie zachęcam jako kapłan Kościoła katolickiego. Nie bójcie się spowiedzi. Nie czekajcie, nie noście niepotrzebnie na swoich ramionach ciężaru swoich grzechów. Wierzę również w ciała zmartwychwstanie. Kościół nas uczy, że przy końcu czasów, kiedy przyjdzie powtórnie Jezus, to zmartwychwstaniemy również w naszych ciałach. Otrzymamy nowe ciała. Jakie? To już jest Boża tajemnica, ale Jezus przez swoje zmartwychwstanie pokazał już nam coś. Uchylił nam już rąbek tajemnicy niebiańskiej, nieba. Otrzymamy to samo ciało, ale już inne. Będziemy rozpoznawalni, będziemy widzieć też siebie. Dlatego warto również o nasze ciała dbać. Wierzę w ciała zmartwychwstanie. I drodzy, ostatnie, i wierzę również w życie wieczne. Właśnie, życie Zoe. Narodziłem się z moich rodziców, ale w Chrzcie Świętym narodziłem się jako dziecko Boże. Otrzymałem od Boga dar życia wiecznego. Mam tak żyć, aby tego daru nie zmarnować. Mam troszczyć się o swoje życie wieczne, ale również troszczyć się o życie wieczne innych. W jaki sposób dzisiaj? Szczególnie zwracam się teraz do rodziców, do starszych, przez świadectwo. Papież Benedykt XVI mówił, że Kościół nie wzrasta w liczbę przez prozelityzm, ale przez świadectwo. Nie na siłę, ale właśnie przez świadectwo. Mam moim życiem opowiadać, ukazywać innym, że wierzę w życie wieczne, dlatego odrzucam to wszystko, co zagraża mojemu życiu wiecznemu i wybieram to wszystko, co mnie umacnia, co dodaje siły, by kroczyć drogą życia wiecznego. Drodzy radiosłuchacze, niech Duch Święty wlewa w nasze serca właśnie dar wiary, byśmy z każdym dniem coraz większym zaangażowaniem i pewnością modlili się tymi właśnie słowami. Wierzę w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i życie wieczne. Amen. Życzę wam pięknego, błogosławionego czasu.
Między niebem a ziemią.